Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
28 minut już tylko pozostało do godziny 10. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Powinienem dodać wiceszef Ochotniczego Chówca Pracy w Zielonej Górze, bo chciałbym, żebyśmy sobie też o chówcu chwilę porozmawiali, ale to na sam koniec. Pewnie pan jako wicekomendant będzie mógł nam parę rzeczy powiedzieć. Najpierw sobie popolitykujmy trochę, bo to taka dziedzina, która elektryzuje wiele osób. Jedni przechodzą obok zupełnie polityki. Zresztą połowa Polaków pokazuje, że ma gdzieś politykę i niespecjalnie chce w niej partycypować. Natomiast przed wyborami zawsze robi się gorąco. Mamy taką, a nie inną rzeczywistość, że cały czas ostatnio jesteśmy przed, przepraszam, jakimiś wyborami. Jak pan patrzy na tą scenę? Jako młody człowiek, jak widzi pan, że coś się dzieje w kraju, że są ludzie, którzy, abstrahując już od pańskiej przynależności partyjnej, chodzi mi raczej o to, jak pan sobie patrzy na to, co ludzie często w pańskim wieku mówią, mamy dosyć tych partii, które się zabetonowały gdzieś na scenie politycznej, chcemy zmiany, no i pojawiają się formacje albo quasi-formacje, które mają teoretycznie aspiracje, aby być jakąś siłą polityczną w postaci ruchu Pawła Kukiza, w postaci stowarzyszenia w tej chwili Nowoczesna.pl. No, gdzieś tam są te nowe siły. Mamy jakąś niezidentyfikowaną lewicę, która się cały czas buduje. Gdzieś tam nazwy chce zmieniać, Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale tak na dobrą sprawę jest tam tak dużo ruchu, że nikt go nie zauważa. Po prostu. Ma pan zdanie jakieś swoje wyrobione w tym
Oczywiście,
temacie?
Panie redaktorze, w zasadzie takie pytanie, to myślę, że byłby temat rzeka, moglibyśmy o tym sobie rozmawiać.
Tak, porozmawiajmy, mamy czas.
Byśmy na pewno mogli o tym porozmawiać bardzo długo. Ja jestem w zasadzie bardzo zmęczony jedną rzeczą, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że barwy polityczne to nie barwy wojenne i bardzo mi się to spodobało, gdzieś mi to utkwiło w pamięci. Jak spotykam się tutaj z młodymi osobami, które reprezentują różne komitety wyborcze, czy to z Pawłem Wysockim z Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Kubickiego, czy z Grześkiem Maćkowiakiem z PiSu. My potrafimy naprawdę fajnie się dogadywać, fajnie sobie porozmawiać. Każdy z nas po prostu wybrał gdzieś te swoje barwy polityczne ze względu na swoje, nie aspiracje, ale ze względu na swoje wierzenia, tak? Ja jestem ludowcem.
Identyfikuję się,
identyfikuję się z tym ruchem ludowym. Także natomiast Grzesiu jest prawicowcem takim typowym. No i to wszystko fajnie. Ze względu na nasze upodobania, ale to nie znaczy, że nie możemy się dogadywać w jakichś kluczowych kwestiach. Natomiast...
Ale wie pan, że z parlamentarzystami jest bardzo podobnie. Nie mówię o tym już najwyższym szczeblu, szczeblu rządowym, bo tam bywa różnie. Natomiast parlamentarzyści też potrafią się spierać na różne argumenty, czasami z uśmiechem na ustach, zwłaszcza w radio, kiedy tego nie widać i zarzucają sobie różne rzeczy, po czym podają sobie rękę, tworzą jakieś koła, grupy, należą do jakiejś komisji w parlamencie, robią pewne rzeczy wspólnie, natomiast kiedy wychodzą i publicznie muszą coś powiedzieć, to nie wypada mówić komuś z lewicy, że zgadza się z prawicą, komuś z centrum, że zgadza się z ludowcami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych kombinacji mamy bardzo wiele. Natomiast oni też są ludźmi i stanowią pewną jakąś zbiorowość, która doskonale się rozumie. Pewnie jak w każdej zbiorowości nie wszyscy muszą się uwielbiać personalnie czysto, ale myślę, że też się dogadują w wielu rzeczach.
Na pewno się dogadują, natomiast ich konflikty dzisiaj przybrały, to nie są konflikty merytoryczne, tylko konflikty ze względu na to, jeżeli ja zauważyłem taką prawidłowość, jeżeli jest forsowany projekt jakiejkolwiek ustawy lub jakikolwiek pomysł, żeby można by było coś ulepszyć, to zawsze opozycja, ze względu na to, że jest opozycja, zawsze jest przeciw. Niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy to jest złe. I to mi bardzo przeszkadza, bo w odróżnieniu do tych kolegów gdzieś tam w centrum, znaczy na poziomie centralnym, sejmowym, my tutaj naprawdę młodzi, nie ma żadnych przeciwwskazań, że możemy działać razem.
A może to jest tak, że czym niżej, tym łatwiej. Że kiedy ktoś wchodzi na te wyższe szczeble polityczne, no bo to jest już zupełnie inna kwestia, czy samorząd to już polityka, czy jeszcze nie polityka, ale może tak jest, że po prostu na tych wyższych szczeblach nie ma innej możliwości, że trzeba działać w ten sposób. Patrząc historycznie, zawsze tak było. Zawsze ktoś był w opozycji i za każdym razem opozycja jakby z założenia blokowała te rzeczy, które robił rząd. Pewnie po to, aby coś ugrać, aby zawsze można było przyjść i powiedzieć, My składaliśmy inne projekty, nikt ich nie bierze pod uwagę. Oni składają takie projekty, my ich nie poprzemy absolutnie, bo nasz był dużo lepszy, a jest w jakiejś tam zamrażarce w cudzysłowie i leży tam już ileś lat. To też jest wygodne czasami w parlamencie.
Myślę, że dużo zależy też od człowieka. Ja sobie powziąłem takie postanowienie w momencie, kiedy w tą politykę zacząłem się coraz bardziej zagłębiać, że chciałbym spokojnie kłaść się wieczorem spać i rano bez problemu spojrzeć sobie w twarz przy goleniu i będę się zawsze tego trzymał i dlatego też nie wyobrażam sobie, żebym działał niezgodnie ze swoim sumieniem. Także jeżeli mam ochotę współpracować z kimś i myślę, że ma on dobry pomysł na zrobienie czegokolwiek, nie widzę w tym przeciwwskazań. Co do takich ruchów, które się teraz potworzyły, wracając do tego pierwszego pana pytania, zaobserwowałem trend od wielu, wielu już ostatnio miesięcy, czy też ostatnie dwa lata, wybory na poziomach tutaj samorządowych, gminnych, czy też wybory centralne pokazują, że jest takie teraz trendy głosować na komitety bezpartyjne, co ostatnio też w wyborach prezydenckich niesamowicie dobry wynik Pawła Kukiza. Natomiast przeraża mnie, jeżeli chodzi już teraz, jeżeli jesteśmy przy ruchu pana Kukiza, przeraża mnie to, że w zasadzie poza jednomandatowymi okręgami wyborczymi i niefinansowaniu partii z budżetu państwa, oni w zasadzie nie mają żadnego innego programu. Oni idą, żeby rozwalić system. No właśnie pan Korwin-Mikke też szedł z takim przesłaniem do Parlamentu Europejskiego.
Mówił, pan Korwin-Mikke od 20 lat rozwala system.
Tak, idę do Parlamentu Europejskiego rozwalić system. No widzimy teraz, jak gra w pasjansa właśnie w ten sposób chyba tam właśnie rozwala kolejne rekordy, podobno ma najlepszy wynik tam w parlamencie.
Natomiast... Notabene jest świetnym brydżystą i szachistą, więc oczywiście. Może w pasjansa też się sprawdzi.
Natomiast przeraża mnie to, że buduje się formacja nie oparta na jakichś merytorycznych punktach programowych, tylko na zemście. Idziemy rozwalić system, pokażemy wam, zabierzemy wam stołki, wskażemy wam wasze miejsca. No ja odbieram to tak, te przesłanie. Jestem troszeczkę przerażony tym, dlatego że musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Ja wiem, że ja mieszkałem kilka lat za granicą, wiem, że jeszcze troszeczkę czasu musi upłynąć, zanim pewne standardy w naszym kraju osiągną standardy zachodnie, to znaczy przede wszystkim pensje, tak? Bo nie oszukujmy się, że to pieniądz jest tym głównym czynnikiem, dla którego ludzie ciągle narzekają.
Gdyby ludzie w Polsce zarabiali 4-5 razy więcej, to i scena polityczna byłaby zupełnie inna, bo wtedy nikt nie mógłby się przebić z tego rodzaju hasłami, rozwalmy jakiś system. Skoro
oczywiście,
w systemie wszystkim byłoby dobrze, jest zupełnie inny.
Tak, bo tu nie chodzi o system, tak naprawdę z pustego to nawet Salomon nie naleje, tak? Także te hasła trafiają na podatny grunt. Ludzie wierzą, co mnie szokuje, że jeżeli zagłosują na partie pozasystemowe, tak zwane, bo ja nie wierzę w ogóle te słowo, jestem
nie ma partii pozasystemowej, nie ma czy ugrupowań w parlamencie pozasystemowych.
Tak. Takie słowo w ogóle nie powinno istnieć, bo ono nie ma znaczenia.
Jest chwytliwe.
Jest chwytliwe,
tak. Brzmi ładnie.
Natomiast kwestia jest tego typu, że ludzie właśnie przejawiają jakieś niezadowolenie, wierzą, że jeżeli wymienią scenę polityczną, w zasadzie kilku polityków no sami sobie strzelili w kolano te niefortunne wypowiedzi, że tylko idiota będzie pracował za 6000 zł, czy zamawianie obiadów, kolacji o wartości 1500 zł. No wiadomo, jeżeli robisz takie rzeczy, musisz się liczyć z tym, że jeżeli to wyjdzie, no to cię zjedzą.
Ja się dziwię, że w ogóle politycy od czasu do czasu rzucają jakiekolwiek kwoty i rozmawiają o pieniądzach, które są najbardziej podatnym gruntem do tego, aby się buntować, bo człowiek zarabiający 1500, 2000 zł, jak usłyszy, że ktoś zapłacił tyle za jedną kolację, to go po prostu trafia.
Oczywiście.
A jak słyszy o kilkunastu, kilkudziesięciu tysiącach, już nie mówię o jakichś wielkich odprawach w różnych instytucjach, to często są takie pieniądze, których on nie jest w stanie zarobić przez 5 lat. I to tak, że musiałby nic nie jeść i spać gdzieś w lesie.
No tak.
Tylko i wyłącznie. Więc no to nic dziwnego, że ludzi to denerwuje.
Zgadza się, ale jeżeli żyjemy tutaj na lokalnym podwórku, to nie myślmy sobie, że takich afer w Europie czy na innych kontynentach też nie brakuje.
Będą,
oczywiście. Żyjemy tutaj w Polsce, niektórzy się nie interesują tym, co się dzieje na przykład w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. tam też są takie afery, tam też odwoływano ministrów właśnie za takie rzeczy, także to nie jest jakiś ewenement na skalę krajową, tak? Natomiast wracając do, jeszcze tutaj do tej kwestii standardu życia w Polsce. My musimy sobie uświadomić, że my w zasadzie od 26 lat dopiero budujemy ten standard życia, bo przecież do 89 roku byliśmy jakby wysysani.
Tylko wie pan, niektórym ludziom nie chce już się słuchać tego, bo no, było tak, już dopiero 20 lat, dopiero 15 lat, dopiero 26 lat budujemy coś. Ile tak mamy budować? Za 30 lat wyjdzie ktoś i powie, że dopiero 50 lat, a inne demokracje to mają setletnie tradycje.
Ja uważam osobiście, jako młody człowiek patrzę z zachwytem na to, jak powstaje ta infrastruktura drogowa. Jak
bez dwóch zdań Polska się zmieniła diametralnie.
Oczywiście, jak pojechałem, też śmieszne, może pierwszy raz okazję zawodową miałem pojechać w delegację od razu do Warszawy, w której w życiu nie byłem. Byłem zachwycony stolicą. Niedawno byłem w Poznaniu, gdzie ostatni raz też byłem 15 lat temu, także jeżeli ktoś długo gdzieś nie był i pojedzie, to w zasadzie nie może poznać tego miejsca, bo tak to wszystko się zmienia. Niestety w parze za prędkością rozbudowy tej całej infrastruktury nie idzie wzrost zarobków, nie idzie wzrost standardu życia. No i ciężko powiedzieć tak naprawdę, kiedy to się stanie i jakie są temu tego powody. Natomiast nie wierzę w to, że cokolwiek się zmieni, że jeżeli ludzie pójdą głosować na komitet pana Kukiza, to że on będzie w stanie naprawdę coś zrobić. Kolejna sprawa jest, kto będzie reprezentował pana Kukiza, tak? Bo pan Kukiz, okej, okay, jako osoba trafił do wielu młodych, znany rockman, przecież patriota, zresztą wiele jego utworów też związanych z tym jakby zagadnieniami.
Przecież ta jego twórczość ewoluowała na przestrzeni dużych lat.
Tak, oczywiście.
Trochę się zmieniał Paweł Kukiz, no ale miał takie prawo i był artystą wtedy tylko.
Natomiast mam pewne wątpliwości co do osób, które będą go reprezentowały, tak? Bo to nie sztuka zdobyć mandat i iść do parlamentu, ale tam powinny trafiać osoby kompetentne. Ja powiem mimo tego, że za ułamka intelektualnego się nie uważam. Miałem w swoim życiu przyjemność spotykania się z wieloma osobami gdzieś tam ze szczebla centralnego, którym naprawdę prezentują dużą wartość intelektualną i merytoryczną. I wiele tych osób dzisiaj też zasiada w ławach sejmowych i z różnych powodów być może jakoś te ich projekty, o których gdzieś tam rozmawialiśmy, nie trafiają do nas w formie ustaw.
Inna sprawa, że człowiek w telewizji, taki jakiś polityk warszawski, czasami ma tę cechę, że nie potrafi dobrze wypadać w tak zwanym okienku, nawet jeśli intelektualnie jest bardzo sprawny. Ja sam parę razy miałem styczność z takimi osobami, które przede wszystkim oglądałem w telewizji, miałem wyrobione zdanie, z przymrużeniem oka patrzyłem na te osoby, kiedy udało mi się z nimi spotkać i porozmawiać. Mówię, to są fachowcy jednak, to są ludzie, którzy naprawdę znają się na jakichś rzeczach, a że taka jest dookoła nich aura wytworzona i że tak po prostu zostali przedstawieni, czy tak się po prostu przedstawiają, bo nie potrafią tego zrobić lepiej, to jest już zupełnie inna kwestia.
Tak, kolejna sprawa właśnie, że takie różnego rodzaju afery, tak jak ostatnia afera taśmowa, która jakby kładzie cień na Platformę Obywatelską, tak jak na przykład afera z Adamem Hoffmanem, który w dwóch miejscach równocześnie przebywał, też kładzie cień na Prawo i Sprawiedliwość, czy inne afery, które kładą gdzieś tam cień na inne partie. Powinniśmy przestać postrzegać naszych lokalnych działaczy, ludzi gdzieś tam z mojego sąsiedztwa przez pryzmat centrali. Bo mnie na przykład osobiście, ja byłem atakowany startując w wyborach do Rady Miasta, czy wcześniej do Sejmiku Wojewódzkiego. Powiedział mi jeden z moich znajomych, że on na mnie nie zagłosuje, bo PSL jest za ubojem rytualnym. Tak jak ja bym, tak jak to by była moja wina. No ja nie mam przełożenia na politykę centralną.
Tak,
ja jestem Arkadiusz Dąbrowski, miałem swój program, natomiast nie mam wpływu na to, co się dzieje w centrum. Tak samo wielu innych działaczy, reprezentujących także inne komitety wyborcze. Też nie powinno się ich postrzegać przez to, co się dzieje w centrali, bo nie oszukujmy się, no Sejm, Senat i rząd w ogólnym ujęciu ma pewną swoją specyfikę, tak? To nie można tego przekładać już tutaj na podwórko.
I ci politycy też muszą się poruszać się w pewnych ramach, jeżeli czasami niektórym wydaje się, że to przyjdzie tam ktoś nowy, wyobraźmy sobie hipotetycznie sytuację, że wchodzi człowiek X do parlamentu, zdobywa bezwzględną większość, nie wiem, 95% obsadza jego partia i ona nie będzie w stanie niczego zmienić, po pierwsze z dnia na dzień, po drugie patrząc na to, w jakich realiach żyjemy, w jakim stanie jest państwo, jego finanse. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nagle odwrócił wszystko do góry nogami i powiedział, proszę bardzo, chcecie zarabiać po 10 tysięcy, a zróbmy to, minimalna pensja, zasiłek dla bezrobotnych 5 tysięcy, proszę bardzo, zróbmy to, emerytury w wieku 45 lat, a co tam stać nas, tak? Takie rzeczy po prostu są nie do zrealizowania.
Jasne, ja obawiam się jeszcze jedno, panie redaktorze, że w zasadzie wywrócenie sceny politycznej do góry nogami jest równoznaczne z wymianą jakby szeregu setek tysięcy kadry w różnego rodzaju urzędach. Mamy teraz ostatnią perspektywę programowania, ostatnie pieniądze unijne, wielu fachowców, którzy przy tym pracują. Wymiana kadry spowoduje, że będzie nadanie kolejnych osób, które będą musiały się do tego...
Ale o tym też decyduje szczebel polityczny. Zresztą ostatnio głośno się mówi, że PSL być może wyjdzie sobie z koalicji z Platformą w sejmiku województwa lubuskiego, bo wygodniej byłoby im funkcjonować, na przykład tworząc koalicję bardziej rozbudowaną z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i z Prawem i Sprawiedliwością. Są tacy, którzy mówią, że to właściwie dzieje się przez cały czas, tylko jeszcze nikt nie podjął ostatecznej decyzji, natomiast jest to taki, z jednej strony myślę, straszak na Platformę, idealny, i pokazanie im tego, że oto nie tylko wy możecie rządzić sejmikiem województwa, a perspektywa unijna, o której pan mówi, jest, no czyli apetyt też może być różnych ugrupowań politycznych.
Nie wiem, na ile to są prawdziwe informacje, bo szczerze mówiąc, do mnie takie informacje nie działają, może też dlatego, że nie jestem w ścisłym prezydium partii i
i nie pan będzie podejmował takie decyzje.
Ja będę podejmował takie decyzje.
Jak z ubojem rytualnym, to jest dokładnie ta sama sytuacja.
Dokładnie. Nic mi na ten temat, szczerze mówiąc, nie wiadomo. Nie wiem, na ile są to spekulacje, na ile jest to wersja prawdziwa. Natomiast wracając jeszcze do polityki właśnie i do tych ruchów pozasystemowych, obawiam się, że wywrócenie sceny politycznej może zachwiać równowagą państwa, że możemy stracić pewną stabilność finansowo-gospodarczą, którą budowaliśmy przez ostatnie lata, jest naprawdę teraz...
Ja powiem panu, że ja się bardziej prozaicznie boję. Nie do końca wierzę w intencje wszystkich tych, którzy chcą być politykami. Oczywiście nie skreślam z góry wszystkich, którzy startują pod jakimkolwiek szyldem, że to są dorobkiewicze i ludzie, którzy myślą tylko i wyłącznie o tym, żeby pójść i zarabiać więcej niż zarabiają teraz na przykład i mieć przełożenie, pęd do władzy tak zwany, szeroko rozumiane. Ale patrząc na to, co się działo w naszym parlamencie, przy okazji różnego rodzaju ugrupowań, zdaję sobie z tego sprawę, że ludzie są tylko ludźmi. Wracamy trochę do tego, o czym pan mówił wcześniej, że afery są i w Stanach, i w Anglii, i w wielkich krajach europejskich. I takie same afery są w Polsce, bo to są tacy sami ludzie.
Oczywiście.
Ludzie zawsze kierują się pewnymi jakimiś wewnętrznymi pobudkami. Mieliśmy partie, które wchodziły do parlamentu, może nie z jakąś potężną reprezentacją, ale na sztandarach mówiły o tym, że trzeba zmienić to, to, to i tamto, a właściwie rozwalały się już wewnątrz parlamentu po kilku miesiącach, bo okazało się, że ten jednak wróci do tamtych, bo stamtąd się wywodzi, ten założy koło, ten pójdzie gdzieś tam i rozmywało się to kompletnie. No a ci ludzie w parlamencie siedzą, tylko że wpływu na to, co dzieje się w Polsce, nie mają kompletnie żadnego.
Oczywiście, ja pewno powiem panie redaktorze, że wczoraj w rozmowie z jednym z kolegów usłyszałem, że miejsca na listach pana Kukiza są zaklepane. W sensie, że trwała taka walka, to się tak szybko zapełniło. Dlaczego się tak szybko zapełniło? Bo ktoś zwietrzył szansę, że na plecach Pawła Kukiza wjedzie do parlamentu.
Tak? A nie ma szansy, żeby Paweł Kukiz znał wszystkie osoby, które znajdą się na jego listach. Nawet gdyby ich spędzić do jednej hali, to nie będzie w stanie ze wszystkimi zamienić więcej niż trzech zdań.
Nie, jasne. I mam pewne wątpliwości. Spójrzmy na to, co się dzieje teraz z twoim ruchem. W zasadzie sukces w ostatnich wyborach parlamentarnych. Dzisiaj partia...
Właściwie nie ma twojego nie ruchu. Ma. Takie przynajmniej mam wrażenie.
Kilku posłów twojego ruchu przeszło do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kilku stało się tam bezpartyjnymi. Oni w zasadzie...
Inni są w sojuszu.
Tak, oni się w zasadzie jako formacja rozpadła. spadają. To jest właśnie budowanie formacji, gdzie jest zbieranina ludzi, którzy...
Przypadkowych często.
Tak, przypadkowych, którzy nie mają żadnych naprawdę poglądów, tylko zwietrzyli szansę, że to jest dla mnie szansa, żeby się gdzieś tam dostać do Sejmu, pokazać. I niestety gdzieś tam na dalszy plan schodzą działania, które mogliby podejmować, żeby ten świat, tą naszą rzeczywistość ulepszać. I podejrzewam, że tak samo jest. Ja osobiście nic nie mam do pana Kukiza, bo myślę, że jego pobudki są naprawdę czysto patriotyczne. Natomiast sam Paweł Kukiz do mnie... Trafiają do mnie pewne jego argumenty, natomiast nie wierzę w formację, którą on stworzy, nie wierzę w to, że ludzie, którzy z nim pójdą, to będą ludzie, którzy wierzą w te ideały. Poza tym, tak jak powiedziałem na początku, oni tak naprawdę programu nie mają żadnego. Oni idą, żeby zburzyć, żeby wywrócić.
No można powiedzieć, że do wyborów zostało jeszcze trochę czasu, więc być może odbędzie się coś na kształt jakiejś konwencji programowej.
Na pewno, ale póki co ten swój ruch opierają na słowach burzymy, wywrócimy, pokażemy.
Tak? A w perspektywie mamy jednomandatowe okręgi wyborcze i referendum, które się odbędzie jeszcze przed wyborami w tym temacie. Właśnie i potem okaże się, jak Polacy wybierają w referendum, a gdyby wybrali, że ma się zmienić nasz system polityczny w tym wymiarze chociażby, no to może się okazać bardzo różnie, patrząc na to, jak przebiegają wybory w innych wielkich demokracjach ugruntowanych, gdzie tego rodzaju system działa. Można mieć wątpliwości co do tego, czy takie partie mniejsze, z mniejszym zapleczem znajdą się w ogóle w parlamencie. Skończmy narzekanie, bo ponarzekaliśmy sobie trochę na politykę, chociaż to dobrze, od czasu do czasu tak porozmawiać. Przenieśmy się na chwilę do OHP, bo mało czasu nam zostało. Chówiec się zazwyczaj kojarzy, mi przynajmniej, z takim trochę reliktem. On od zawsze jest.
59 lat.
Tam właśnie o to chodzi. I wiele osób traktuje to jako taką dziwną instytucję, w której nie do końca wiadomo, co się dzieje, a OHP przecież na przestrzeni lat zmienia się diametralnie. Tak? Zajmujecie się w tej chwili zupełnie innymi rzeczami od takich, które gdzieś kiedyś też funkcjonowały w tak zwanych OHP-ach. Mówię nawet o jakichś obozach, które są organizowane, ale też zajmujecie się, myślę, że przede wszystkim dokształcaniem ludzi pod względem zawodowym. To jeden z priorytetów chyba działania ochotniczych chówców pracy.
Tak, w zasadzie ja nie lubię, często się mówi, że ochotnicze chówce pracy to są instytucje powołane dla trudnej młodzieży.
Tak kiedyś było.
Tak, ja nie lubię tego określenia. Ja powiem, że my jesteśmy instytucją, moimi słowami zawsze jak charakteryzuję ochotnicze chówce pracy, że my jesteśmy instytucją dla tej młodzieży skrzywdzonej i przywracamy ich na rynek pracy, dając im kształcenie na poziomie ogólnym i zawodowym. W sensie ogólnym o naukę mi chodzi i na poziomie zawodowym.
Pan, kiedyś było takie twierdzenie, czy takie sformułowanie powtarzane, jak się nie będziesz uczył, to pójdziesz do OHP-u.
Tak, tak. I to właśnie tak jak sobie te wspominam, bo teraz wiadomo, że ta działalność kształcenia oświatowa jest mi bliska ze względu na wykonywaną profesję, ale jak sobie przypominam czasy, kiedy byłem w podstawówce, każdy z nas, jak sięga tam pamięcią w te czasy, zawsze było kilka takich osób, których pani dyrektor najchętniej by się pozbyła z tej szkoły i bardzo chętnie ich oddawała właśnie do takich instytucji właśnie jako OHP-y.
Dwa razy niepromowany tak. Do następnej klasy, do OHP.
Oczywiście. Dzisiaj dożyliśmy takich czasów, gdzie jest nisz demograficzny i gdzie ta rekrutacja jest bardzo utrudniona. My właśnie prowadzimy teraz rekrutację i to naprawdę jest bardzo ciężkie zadanie, bo szkoły, gimnazja nie chcą oddawać osób, no bo to za tym w parze idzie
pieniądz.
Oczywiście. I dlatego te ochotnicze chówce pracy i w ogóle oświata zmaga się teraz z dużymi problemami, jeżeli chodzi o nabór. Ale wracając już jeszcze do OHP-ów. Oczywiście na przestrzeni lat ochotnicze chówce pracy bardzo się zmieniły. Realizujemy bardzo poważne projekty unijne. W tej chwili gwarancje dla młodzieży, gdzie z naszego województwa dla młodzieży w wieku 18-24, 255 osób przechodzi różne ścieżki wsparcia, które kończą się stażem zawodowym, uzyskują uprawnienia, bądź to spawaczy, bądź to kierowców wózka widłowego. Tak naprawdę te kształcenie zawodowe w Polsce gdzieś tam zeszło kiedyś na margines i dzisiaj bardziej opłacalne są prace, jeżeli ktoś ma uprawnienia spawacza, niż na przykład ukończenia studiów.
Rynek to pokazuje idealnie.
Tak, tak, idealnie i właśnie też przeglądam te oferty pracy. pracy i widzę dzisiaj, że gdybym sam miał, powiedzmy, uprawnienia spawacza, to zarobiłbym dużo więcej niż jakiś tam pracownik biurowy danej instytucji.
Już nie mówiąc o tym, że mógłby pan wyjechać na zachód, gdzie oczywiście, polskich spawaczy w wielu miejscach się absolutnie szanuje.
Mamy bardzo nowoczesne warsztaty. Powiem taką też anegdotkę. Mieliśmy przypadek, że przyjechali do nas przedstawiciele z, nie pamiętam już jakiego landu, z Niemiec, a i chcieli zaproponować szkolenie naszej młodzieży u nich na warsztaty. Jak weszli na nasze warsztaty, to jak to młodzież mówi, szczęka im opadła i takich propozycji już później nie ponawiali, bo naprawdę nasze warsztaty robią wrażenie, są bardzo nowoczesne i młodzież tam może otrzymywać i otrzymuje kształcenie na najwyższym poziomie.
Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się o tym jeszcze szerzej porozmawiać, bo to
bardzo chętnie.
Jak najbardziej temat nośny i sympatyczny. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceszef Ochotniczego Chówca Pracy w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.